Dzień dobry, gościem Radia 5 jest pan Zbigniew Kurowicki, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Nieprzypadkowo rozmawiamy właśnie dzisiaj, bo 16 lat temu, 21 sierpnia 2007 roku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w trakcie zaledwie kwadransa zatonęło 15 jachtów, a 60 jednostek zostało wywróconych. To był biały szkwał, czy raczej zapowiadana burza? Pan pamięta tamten dzień, co się wtedy działo w Giżycku i w okolicach od rana, czy coś zwiastowało nadejście takiej nawałnicy, takiego załamania pogody?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, oczywiście. Poranek był piękny, pogoda była ładna, a w pewnym momencie, w granicach gdzieś godziny 11, nadeszły takie dosyć specyficzne chmury, gdzie od strony południowej, takie granatowe, i to już zwiastowało, że będzie niefajnie. Co to znaczy niefajnie? No bo taka cisza przed burzą, typowa cisza przed burzą, gdzie niebo nas informowało, żeglarzy, że nadchodzi jakiś duży poryw wiatru, załamanie pogody, też związany ten granat tego nieba mówił, że na pewno może przejść jakiś grad. No i ja już nie pamiętam, w których godzinach dokładnie, ale cały system powiadamiania ratowniczego działał i tuż przed jakby pół godziny przed przejściem tego całego szkwału daliśmy zarządzenie dla ratowników, dla naszych zespołów ratowniczych, żeby wypłynęły na jeziora i poinformowały tych żeglarzy, którzy tego jeszcze nie widzą, którzy zlekceważyli wręcz ten zwiastun załamania pogody i pływali sobie beztrosko, żeby poinformować ich, żeby spłynęli jak najszybciej do brzegu. Oczywiście też osobiście brałem udział w akcji ratowniczej w tym momencie. Wypłynęliśmy naszym najstarszym kutrem z lat produkcji, lat 80. I na wstępie patrzę, że żeglarze wypływają na jezioro. Mówię, nie widzicie załamanie pogody? A, będzie fajnie, będzie frajda. No tak powiem szczerze, bardzo zdyscyplinowanym głosem, czyli nakazującym wręcz wrócić do portu. No, byli niezadowoleni, ale pokrótce mówiąc, tych, którzy informowaliśmy, oni jedni się zgadzali, jedni nas praktycznie zbywali. No i będąc już na środku Niegocina, zobaczyliśmy ten zryw wiatru, który praktycznie podniósł pył biały wody i przechodził przez nas. Zdążyliśmy tylko zorientować się, gdzie jest najbliższa łódka i od razu skierowaliśmy się w kierunku tej łódki, bo praktycznie przez moment nie było nic widać. Czyli ta biała ściana pyłu wodnego. Czyli tutaj mój były dyrektor biura określił to jako biały szkwał. No i tak do dzisiejszego dnia zostało. Oczywiście ta łódka się wywróciła, wyciągnęliśmy ludzi, którzy znajdowali się w wodzie. No i tak to się potoczyło. Cała akcja trwała wszystkich naszych jednostek około pół godziny i w przeciągu tych 20,5 godziny wyciągnęliśmy z wody około 100 osób, z czego spisaliśmy z imienia i nazwiska gdzieś w granicach 80 osób. No i zaczęła się później akcja poszukiwawcza.
Panie prezesie, kiedy ratownicy wypłynęli tuż przed nadejściem nawałnicy, na Wielkich Jeziorach Mazurskich na Niegocinie był duży ruch, bo pogoda tuż wcześniej była świetna, była spacerowa, mocno nie wiało. Dzięki wam kilkanaście tysięcy jednostek powróciło do przystani, chociaż część nie posłuchała i nie wróciła. Później szybko ruszyła pomoc. Ale no jest też smutny aspekt. Większa część tych podjętych przez państwa z wody osób nie miała na sobie kamizelek ratunkowych. Pan uczestniczył w tej akcji. Na pewno wtedy nie było czasu na analizy tego, co się widzi, bo najważniejsza była pomoc. Ale jakie towarzyszyły wtedy właśnie ratownikom emocje, kiedy widzieliście państwo, że lwia część tych osób, które są w wodzie, nie ma na sobie kamizelek ratunkowych?
Po pierwsze, osoba, która znajduje się w wodzie i nie ma kamizelki ratunkowej, taką osobę jest trudno podjąć z wody. To jest bardzo ciężka praca. Zwłaszcza, że ja akurat byłem na kutrze ratowniczym. Moi ratownicy musieli wskakiwać do wody, holować tych poszkodowanych do kutra i trzeba było ich jakby wnieść na kuter. Wyjęliśmy akurat około 12 osób. 12 osób i każda osoba, młoda, starsza, no to był bardzo duży wysiłek. Jeżeli by mieli wszyscy kamizelki ratunkowe na sobie, nie byłoby najmniejszego problemu. Kamizelki ratunkowe są tak zbudowane, że mają taki uchwyt z tyłu, gdzie szybciutko odkręca się, jakby odwraca się poszkodowanego, za uchwyt się chwyta, za kołnierz i w dużym stopniu to bardzo pomaga wnieść czy wciągnąć poszkodowanego na pokład. Tutaj mogę powiedzieć z czystą odpowiedzialnością po tych 16 latach, że nasz jedyny ratownik tylko zarejestrował kamizelki ratunkowe i mieli to ludzie, którzy mówili w innym języku. Byli to Belgowie. 3 osoby, taka załoga i tutaj było, nie było najmniejszego problemu. Analiza i później to, co my stwierdziliśmy, to, że jeżeli by wszyscy mieli pozakładane kamizelki ratunkowe, jeżeli by nawet już nie zdążyli spłynąć z jeziora, wyszli na dek, czyli na zewnątrz, w żadnym wypadku w środku, w kabinie nie powinno się siedzieć, pozamykaliby wszystkie wejścia, zejściówki i wyrzucili kotwicę, byłaby bardzo duża szansa na przetrwanie tego białego szkwału i nawet jeżeli by wyrzucona byłaby kotwica jachtu z dosyć długą cumą, byłaby szansa, że ten jacht by się nie wywrócił. No niestety taka beztroska, no ta załoga, która wypływała, o będzie fajnie, poszalejemy, jest to właśnie taki, nad tym się zastanawialiśmy, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak mogą być jeziora mazurskie niebezpieczne. Ale w tej chwili już żeglarstwo jakby jest w drugim, w jakimś szeregu, bo teraz mamy słynne houseboty, które praktycznie rzecz biorąc można prowadzić bez uprawnień.
Wtedy po nawałnicy ruszyła szeroko zakrojona współpraca Policji Straży Pożarnej Mazurskiego WOPR-u, Mazurskiej Służby Ratowniczej z Okartowa. Śmigłowiec i 2 samoloty z powietrza poszukiwały zatopionych jednostek, a sonarem próbowano wykryć wraki leżące na większych głębokościach. Panie prezesie, dlaczego jachty tonęły, skoro nawet po wywrotce teoretycznie miały nie iść na dno? Czy wtedy i teraz komory wypornościowe były i są nadal wymogiem prawnym? Czy można pokusić się o stwierdzenie, że troszeczkę wtedy zawinili armatorzy, nie informując, chociaż może to za dużo powiedziane, nie informując, bo nie wiemy, jakie były rozmowy, no ale wychodzi na to, że nie wszystkie jednostki te komory wypornościowe miały?
No niestety nie miały i tutaj się zgadzam, bo komory wypornościowe dosyć dużo zajmowały miejsca. Wtedy te łódki były mniejsze niż teraz. Teraz mamy duże łodzie wypasione, takie wielkie. A wtedy były średnia wielkość łodzi to 7-8 metrów i tam zamiast komór wypornościowych właśnie robiono bakisty, w których można było pochować różne rzeczy, żywność i też się zdarzało, że właśnie kamizelki ratunkowe nie były jakby pod ręką, tylko były schowane gdzieś głęboko, głęboko w tych bakistach. To jest prawda, że armatorzy po prostu, żeby turystom było wygodniej, zamiast komór wypornościowych robili bakisty.
Do tej tragedii na jeziorach doszło 16 lat temu. Przypomnijmy młodszemu pokoleniu naszych słuchaczy, bo może nie każdy o tym słyszał, jak to wyglądało, bo z tego co pamiętam, stacja w Mikołajkach odnotowała porwy wiatru do 126 km na godzinę, a na niegodzinie pojawiły się ponad 2-metrowe fale. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o kumulację wiatru, fal, gradu i tego nagłego załamania pogody?
Było w ten sposób, że akurat tak jak mówiłem, byłem na środku niegodzina i po przejściu takiego, znaczy po przejściu, jak już szła ta nawałnica, niosła ten pył wodny podniesiony, ten wiatr był bardzo, bardzo duży i tutaj my jako ratownicy nie zwracaliśmy za dużej, wielkiej uwagi, jak wieje, tylko patrzyliśmy, jak podjąć tych ludzi, którzy już są w wodzie, bo łódka wywrócona. Podjęliśmy w pierwszym rzucie 3 osoby i ja ruszyłem, nazwijmy to, z kopyta tym kutrem 9-metrowym. Kuter mi poszedł do góry 9 metrów. Przełamał się na fali i przelała się woda przez mój kuter. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że fala nie jest taka mała. bo 9-metrowy kuter, który wszedł na falę i tutaj śmiem twierdzić, że była 2-metrowa, bo też Niegocin ma taką specyfikę, że na środku jeziora ma wypłycenie półmetrowe i ta fala jest odbita i po prostu musiałem pracować normalnie kutrem ratowniczym na śródlądzie, tak jak się pracuje na falach na morzu, czyli wchodzić na falę, schodzić z falą, wchodzić na falę, ale to trwało bardzo krótko, w granicach gdzieś 20 minut i wyciszyło się. Tu akurat w rejonie Giżycka nie padał grad, tylko po prostu przeszedł potężny wiatr z ulewą i ucichło, tak jakby wyprasowane było jezioro. I wtedy nasłuchiwaliśmy tych, którzy wołali o pomoc. I właśnie z łódki następnej, która utonęła i całego podejmowaliśmy, właśnie sternik, ratując się, uciekał od swojej załogi, popłynął do boi szlakowej i trzymał się tej boi szlakowej. Akurat to był błąd sternika, nie powinien odpłynąć od załogi, no ale przetrwał.
Panie prezesie, podsumujmy. 16 lat temu w wyniku białego szkwału 12 osób straciło życie. Później ruszyły prokuratorskie śledztwa, między innymi wobec właśnie sterników. Pojawiła się też informacja, że w dzień tej katastrofy nie było łączności z radarem meteorologicznym w Legionowie, ale mimo to załamanie pogody można było przewidzieć, a świadczy o tym między innymi ten fakt, że w rejs nie ruszyły statki żeglugi mazurskiej. Ale ja chcę zapytać, co przez te 16 lat zmieniło się na szlaku wielkich jezior mazurskich? Czy kamizelki ratunkowe są częściej ubierane przez wodniaków? Czy jest lepszy przepływ informacji o stanie pogody? I jaki wpływ na bezpieczeństwo ma infrastruktura ostrzegawcza? Czy ona pomaga żeglarzom? Bo przypomnijmy, że po tej tragedii ruszyła budowa systemu sygnalizacji ostrzegawczej, czyli budowy kilkunastu masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku wielkich jezior mazurskich. Zmieniło się podejście do żeglarzy po tej tragedii? Jest większy respekt do żywiołu?
To tak po kolei, czyli tak, system powiadamiania pogodowego, 17 masztów, które są rozmieszczone na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to był projekt, który miał być zrealizowany 5 lat wcześniej, czyli przed 2007 rokiem i on był w trakcie już uzgadniania. No, traf chciał, że właśnie biały szkwał przeszedł rok wcześniej od rozpoczęcia budowy. I ten system działał i działa do dzisiejszego dnia, ale do tego roku działał niedoskonale. Dlaczego? Bo radar w Legionowie i radar w Gdyni, praktycznie te radary się nie widziały. My jako jednostka ratownictwa wodnego i wiele innych moich przyjaciół i Polski Związek Żeglarski monitorowaliśmy, żeby wybudować radar, który będzie między tymi dwoma radarami, legionowskim a z Gdańska, z Gdyni. I w tym roku ten radar został postawiony i w tym roku został skalibrowany i w tej chwili mamy bardzo dokładną jakby informację o frontach burzowych. I te światła błyskowe, które zapalały się jeszcze 3-4 lata temu, no to taka była wróżba z fusów, no może przejdzie na południowej stronie jezior, może na północnej. W tej chwili z dokładnością do 10 minut można ocenić, w którym momencie przejdzie, w jakim rejonie przejdzie załamanie pogody. Czyli zmieniło się na lepsze. Jeżeli chodzi o żeglarzy widać było i widać jest, że żeglarze zakładają kamizelki ratunkowe. Zakładają, ale jest taka grupa żeglarzy, ludzi, którzy pływają właśnie tymi houseboatami, o których mówiłem, bez uprawnień, że błyska coś tam w oddali bardzo mocno, a przypominam, że jeżeli błyska światło 40 razy, to znaczy, że nadchodzi niebezpieczeństwo 40 razy na minutę, a jeżeli 90 razy na minutę, to należy spłynąć do najbliższego brzegu lub najbliższego portu. I widać tą niefrasobliwość tych, może nie żeglarzy, ale tych ludzi, którzy pływają na tych dużych houseboatach o małej mocy silnika. I no, całe szczęście, że Te jachty są tak zbudowane, że no nie mają jakby możliwości wywrócenia się, ale praktycznie rzecz biorąc wiatry spychają je gdzieś tam w przygodne brzegi, w przygodną trzcinę i wtedy oni potrzebują pomocy. No, szczęście jest takie, że nie są w wodzie, chyba że wpłyną na kamienie i uszkodzą sobie ten jacht i ten jacht może utonąć. Zaobserwowaliśmy, że łódki z lat właśnie 90. zaczynają pływać po Mazurach, Tanga, Wenuski i nie wiem, to jest może przyczyna tego, że ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby wypasiony jacht takiego houseboata wynająć, ale kochają być na Mazurach i tańsze łódki wypożyczają i korzystają z tego. Także w tym roku wiem, że prawdopodobnie mieliśmy około 4 wywrotek, ale z obserwacji widać, że ludzie przejęli się i korzystają z kamizelek i patrzą na ten system powiadamiania pogodowego i też dzwonią do nas na numer ratunkowy 601-100-100, pytając się o pogodę.
To pozytywne informacje. Panie prezesie, dziękujemy za rozmowę i życzymy spokojnej służby. Do widzenia.
Do widzenia, wszystkiego dobrego.